Tadeusz Węgrzynowski. Człowiek, który ponad 25 lat temu wysłał pierwszy polski e-mail. To właśnie jego pasja informatyczna przerodziła się w naukę i zmieniła historię internetu w Polsce. I to dosłownie. A dziś w naszym programie, w audycji Piękne Życie, wspomina ten emocjonujący moment przesłania pierwszego polskiego listu elektronicznego.
Była to wyprawa i to bardzo, bardzo, że tak powiem, wielka misja, dlatego że przełom roku 89 i 90, koniec lat 80. związany był z tym, że nastawał w Polsce czas sieci i próbowaliśmy w tamtych realiach, ja pracowałem wtedy w Centrum Informatycznym, zajmowałem się teletransmisją, próbowaliśmy w jakiś sposób łączyć komputery ze sobą. Niestety były bardzo prozaiczne warunki, dlatego że telekomunikacyjne możliwości w Polsce były po prostu bardzo, bardzo słabe. Polska właściwie, w Polsce instytucją, która zajmowała się telekomunikacją, była Polska Poczta Telegrafii Telefon. Łącza zastawiane były dla potrzeb telefonicznych i bardzo często one były bardzo niskiej jakości. Więc próby łączenia komputerów i przesyłania informacji wiązały się z tym, że jak studzienki zalewało, no to po prostu nie działało. Modemy, które sprowadzaliśmy z różnych części świata, ten sprzęt był bardzo często sprowadzany i przywożony różnymi metodami. Oprogramowanie także było, to był czas pasjonatów. Kiedy nastąpił proces zmian politycznych, mimo wszystko myśmy jako informatycy szukali połączeń ze światem i takim momentem, dlaczego ja akurat wziąłem w tym wszystkim udział, było to, że zaangażowałem się w przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Informatycznej, tak zwanej International Conference on Computing and Information w Toronto w 1989 roku. I po to pojechałem do Kanady. Tam, ponieważ mieszkała tam moja rodzina, moja mama, brat i siostra, postanowiłem, że wezmę urlop bezpłatny i przyjedzie tam moja żona, żeby pokazać małego Dominika i Jarka, 5-letniego Dominika i 2,5-letniego Jarka, moje dzieci. I będziemy tam dłużej, ponieważ mieliśmy możliwość działania tam na uczelni w mieście Sudbury. Kiedy nastąpiły zmiany polityczne w Polsce i wracaliśmy tutaj do Polski 6 stycznia 90 roku, był taki czas, kiedy były trudności z utrzymaniem na uczelniach, braki finansowe pracowników informatycznych i tak się złożyło, że akurat moje centrum miało być rozwiązane. Byłem bardzo zdziwiony. Poprosiłem o wizytę u rektora i tak niewyspany zaproponowałem, że przecież teraz jest czas sieci. Możemy się podłączyć do świata. Zmieniły się realia. No i tak się stało. Był konkurs na dyrektora centrum. Ja wziąłem udział w tym konkursie i krok po kroku uzyskaliśmy warunki, żeby można było się podłączyć do Kopenhagi, do bardzo rozbudowanego centrum Uniwersytetu w Kopenhadze. 16 lipca 1990 roku, kiedy już mieliśmy łącze, wziąłem po prostu modem, wyleciałem do Kopenhagi. Tego samego dnia jeszcze ten modem zapięliśmy z człowiekiem, który tam w Kopenhadze był za to odpowiedzialny. A następnego dnia umówiłem się na podłączenie przygotowanego już u nas na komputerze 3-megabajtowym, który się mieścił w takiej szafie. Powiedziałbym, nasz pierwszy serwer poczty elektronicznej, który nazywać się miał Plern. I kiedy zasiadłem z informatykiem, a właściwie koordynatorem, administratorem sieci duńskiej, aby uruchomić ten nasz serwer, kiedy zobaczyłem, że na ekranie odpowiedział nasz serwer, że jest aktywny i nagle, kiedy zaczęła go rozpoznawać sieć, było to niezwykłe przeżycie, dlatego że na ekranie zaczęły pojawiać się z różnych części świata informacje o tym, że Plern jest aktywny. Pierwszy polski serwer poczty elektronicznej. Proszę zwrócić uwagę, że do tego czasu w Polsce była poczta, telegraf i telefon. To był moment, z którego sobie zdałem sprawę, że podłączona została poczta elektroniczna. Poczta, która łączyć będzie miała już i zaczęła użytkowników w Polsce ze światem, czyli informacja online. Chciałem się tym podzielić, przesłać informację jakąś do moich kolegów, a jednocześnie współpracowników i do siedzącego po drugiej stronie bardzo doświadczonego administratora Andrzeja Smerczyńskiego, który skonfigurował serwer Plern, napisałem: dzień dobry panie Andrzeju, miło mi powitać pana z Kopenhagi. Proszę pozdrowić wszystkich w Ciów. Na sali w Centrum Informatycznym, Ciów, czyli Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego, na sali w centrum było bardzo dużo ludzi. oczekiwali jakby na tę informację, czy się to uda. Nie spodziewali się tego, to było zaskoczenie, to była pierwsza informacja. Co było ciekawe, na kampusie uniwersytetu była Amerykanka, która chciała skorzystać z poczty elektronicznej i w jakiś sposób wskazano jej, że coś tu się dzieje w centrum, coś, jakaś poczta ma być uruchamiana, a może pani tam pójdzie. Ona przyszła na tą salę i kiedy zobaczyła to, co było możliwe, to, co się stało, powiedziała: "Now I am in civilization." Teraz jestem w cywilizacji. Czyli to coś, co już w Stanach Zjednoczonych nastąpiło w 79 roku, w Europie Zachodniej w 84, w 90 roku stało się faktem. Zaczął działać serwis poczty elektronicznej. W następnych miesiącach podłączaliśmy kolejne węzły, które istniały na różnych uczelniach, były przygotowywane, bo w Polsce w różnych miejscach, także i w Lublinie, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przygotowywano się do podłączenia węzła do w tamtym czasie Akademickiej Europejskiej Sieci Naukowej, bo do takiej mieliśmy zgodę. Także 21 węzłów w przeciągu roku zostało podłączonych do sieci międzynarodowej i na nich funkcjonowała poczta elektroniczna. Około 10 tysięcy użytkowników było już w sierpniu 1991 roku, kiedy Polska uzyskała zgodę na podłączenie się do internetu. I wtedy, w tym samym miejscu, na tak zwanym czwartym protokole, bo cztery protokoły były łączące nas z Danią, na 9600 bitów na sekundę łączu, ruszył protokół TCP/IP, czyli protokół, którym posługuje się internet. Była to pierwsza sesja, którą uruchomił Rafał Pietrak w tym przypadku. Młody wtedy absolwent Wydziału Fizyki. W tym przedsięwzięciu, o którym teraz mówię, brało udział w Polsce około 30 ludzi, którzy byli zorientowanych w tej technologii, w jaki sposób można łączyć. Ludzie, którzy korzystali wtedy z poczty, byli pionierami i zaczęli tworzyć środowisko polskich internautów w centrach akademickich, do których przychodzili. Często dostęp był tylko z terminala. Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego także funkcjonował 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A później, krok po kroku, zaczęły się rozwijać sieci miejskie, zaczęło być finansowane rozbudowa sieci krajowej. Pojawiać się zaczęły coraz bardziej portale internetowe, takie, które już są znane, czyli Wirtualna Polska, Onet, a jednocześnie uruchamiany dostęp dla użytkowników z domu.
Czyli, panie Tadeuszu, ten pierwszy mail to był, pierwszy był z Kopenhagi do Polski.
Z Kopenhagi do Warszawy. A na niego była odpowiedź Andrzeja Smreczyńskiego. Panie dyrektorze, nigdy nie było tyle radości w ciów i tyle ludzi na sali komputerowej. To była właśnie ta wymiana tej informacji.
Po tylu latach pan to wszystko pamięta.
Pamiętam to dlatego, że takich przeżyć się nie zapomina. Ja miałem również i takie drugie odczucie wtedy w Kopenhadze. Zarówno radości, jak i przerażenia, dlatego że różnica pomiędzy tym, co panowało, co było już w metropoliach Europy Zachodniej czy na świecie, była ogromna. Od tamtego czasu zaczęła się właśnie budowa infrastruktury i tworzenie rozwiązań lokalnych, miejskich i również różnych metod dostępu. To, z czym mamy teraz do czynienia, przerasta nasze tamtejsze wyobrażenie.
Ciągle pan, odnosząc się do tamtego czasu, mówi pan sieć, prawda? My teraz używamy tego słowa internet. Dla pana w kwestii takiej, nie wiem, naukowej, to też ciągle jeszcze jest sieć, tak?
Tak.
Pod tym kątem pan to rozumie?
Ja tutaj mam taki problem, że pamiętam tworzenie tej sieci od zarania. Mogę powiedzieć, że w 1990 roku wchodziłem w skład mniej więcej 400 ludzi, którzy zajmowali się rozwojem internetu i protokołów, którzy się spotykali na świecie. W 91 roku była taka konferencja właśnie w Innsbrucku, na której było 600 osób. 900 osób było w 93 roku w San Francisco. Byli to ludzie, którzy tworzyli standardy, protokoły sieciowe. Na czym to polega? Problem polega na tym, że w 90 roku internet był jedną z sieci i tak naprawdę nie wiadomo było, która z tych sieci będzie dominowała na świecie. On się rozwijał w Stanach Zjednoczonych w tak zwanym protokole TCP/IP, czyli Internet Protocol, Telecommunication Protocol, Internet Protocol. Natomiast w Europie panował świat tak zwanych telekomów, czyli tych instytucji, które zajmowały się telekomunikacją i był bardzo zmonopolizowany. Od początku lat 90. w Europie podjęto działania demonopolizacyjne, żeby można było, tak jak w Stanach Zjednoczonych, wprowadzić pewną konkurencyjność, żeby nie było narzucania zbyt wysokich cen na łącza międzynarodowe. Do tego stopnia powiem, że w 90. roku, jak uczestniczyłem w konferencji w Brukseli, to jeden z wykładowców mówił o tym, że taniej jest zrealizować łącze pomiędzy Lizboną a Paryżem przez Nowy Jork niż bezpośrednio. Takie były to problemy. Więc rozwój tej technologii powodował najpierw, że trzeba było stworzyć infrastrukturę kablową, infrastrukturę dostępową urządzeń aktywnych, które w tej świecie funkcjonowały, czyli jakichś w tej chwili nazywanych routerów, czy przełączników, czy modemów, które były do tego celu wykorzystywane i w jakiś sposób zapewnić dostęp użytkownikom w sposób zdalny. Pierwszy sposób dostępu do poczty elektronicznej, czy usług sieci był z terminala. Później myśmy uruchomili na przykład w centrum już w 91 roku dostęp przez łącza telefon i modem, który w domu był podłączony. I proszę sobie wyobrazić i przypomnieć, że w 96 roku dopiero nasza instytucja Telekomunikacja Polska zaoferowała dostęp do internetu przez modemy jako usługę publiczną. Rozwój tych wszystkich usług towarzyszących, takich właśnie jak wyszukiwarki, następował też w sposób stopniowy. Ja miałem okazję poznać ludzi, którzy te standardy i protokoły tworzyli. I na przykład ojcem światowego internetu jest Vint Cerf. Miałem okazję go poznać właśnie w San Francisco. Znany nam sposób połączenia do sieci lokalnych Ethernet wymyślił Bob Metcalf, który po prostu wymyślił to, że można się wpinać do gniazdka w ścianie poprzez ethernetowe łącze. Nie żyje już twórca pierwszej tej małpki, czyli tego w 71 roku. To on po raz pierwszy wysłał mail. Nazywał się Tom Rollinson. Miałem okazję również poznać tego człowieka. W 92 roku poznałem człowieka, który stworzył standard WWW, czyli Tim Berners-Lee, który to opowiadał o tym. Poznałem go w Bostonie na uczelni znanej Massachusetts Institute of Technology, tak zwany MIT. I on opowiadał właśnie w postaci bardzo tekstowej, czyli takiej zagnieżdżonej. Dopiero w 93 roku powstały przeglądarki, które umożliwiały dostęp do sieci internet w sposób graficzny. I tak powstały różne nam znane w tej chwili przeglądarki typu Netscape, typu Internet Explorer, typu w tej chwili znane przeglądarki Google, czy dostęp poprzez YouTube. Najbardziej rozpowszechnione media społecznościowe, z których obecnie korzystamy i których dzielimy się po prostu swoimi przeżyciami i różnego rodzaju swoimi zbiorami zarówno tekstowymi, jak i zdjęciowymi, jak i multimedialnymi.
Panie Tadeuszu, czy wtedy zdawał pan sobie sprawę, bo widzę, że to jest chyba taka kwestia, którą się czuło nawet wtedy, w tamtych latach, że to się dzieje coś niesamowitego, że to jest kolejny jakby taki przeskok cywilizacyjny.
Ja miałem tego świadomość i właściwie miałem tego świadomość, dlatego że miałem okazję, kiedy włączyliśmy się już do sieci, to trzeba było szukać różnych możliwości i wyposażenia. I wraz z kolegami z różnych dziedzin, bo to jest właśnie to zjawisko włączenia się do internetu spowodowało, że nie tylko przedstawiciele nauk ścisłych, takich jak matematycy, fizycy, chemicy, mieli dostęp do sieci. Zaczął się czas dostępu dla psychologów, socjologów, przedstawicieli nauk humanistycznych, różnych dziedzin, tych, którzy chcieli wymieniać swoje informacje ze światem. To zjawisko kulturowe spowodowało, że każda z tych dziedzin ma swój wkład w rozwój tych nie tylko technologii, ale we włożenie wkładu informacyjnego w tę sieć. W 1994 roku, gdy uruchamialiśmy u nas na Uniwersytecie Warszawskim serwery przeglądarki WWW, World Wide Web, to wtedy był problem z tym, że właściwie trudno było w Polsce cokolwiek znaleźć, bo zasobów nie było. Ale to zaczęło się tak błyskawicznie wypełniać, że w tej chwili właściwie wszelkie zasoby możemy znaleźć w internecie. Oczywiście one się też same, co ciekawe, weryfikują, dlatego że ktokolwiek napisze jakąś nawet głupotę, no to okaże się, że ona długo w tym internecie nie będzie... Będzie istnieć, ale zostanie zweryfikowana przez innych. Oczywiście mamy i pozytywne, i negatywne zjawiska, bo oprócz tych takich ludzi, którzy chcą działać tą pozytywną jakąś informacją, mamy do czynienia z różnego rodzaju hejterami, hakerami, spamerami i tak dalej, i tak dalej. Powstały po prostu zjawiska socjologiczne, które wypełnił internet. Jak to powiedział twórca internetu, internet jest jak lustro. Odzwierciedla naszą rzeczywistość taką, jaką ona jest. W niej można znaleźć zarówno to, co jest pozytywne, jak i to, co negatywne. I także, ale to jest
i
też
i takich
taka,
ludzi, i takich.
I takich ludzi. I działania. Trzeba również pamiętać o tym, że no, muszą być, jak wszędzie w naszych innych dziedzinach życia, działania zabezpieczające i działania również takie, które obserwują, czy przypadkiem coś złego się nie zaczyna dziać, bo sieć ma taką specyfikę, że gwałtownie może też ktoś nią zawładnąć, kto ma inne niż pozytywne intencje.
Chyba w żadnej innej dziedzinie nauki tak wiele się nie zmienia, tak nagle, dosłownie, nie wiem, z minuty na minutę. Pan już wysłał ten nasz pierwszy tak mail. To jest pan zapisany w tych kartach historii, także tej historii informatycznej, ale i tej socjologicznej. Co teraz? W takim razie co dalej?
To znaczy tak, oczywiście każdy kwartał mojej pracy przynosił w tej dziedzinie przynosił coś nowego i właściwie czuję się w pewnym sensie bardzo starym człowiekiem, dlatego że jeżeli pomnożę swoje działania w ostatnich lat 28 razy 4, no to już wychodzi z tego takich okresów ponad 100. Trzeba to jakoś układać w głowie i w tej dziedzinie również, co się będzie działo nowego. Oczywiście przechodzimy już z punktu widzenia technologii do bardzo, bardzo, bardzo drobnych rozmiarów. Rozmiarów, które są bliskie atomom i te bity informacji lokujemy w nanotechnologicznych obszarach. Polecam Państwu, piszemy w tej chwili coraz bardziej na klawiaturze. Polecam, abyśmy co pewien czas wzięli sobie kartkę papieru i tak po prostu, taką kaligrafią, uporządkowali swoje pismo. Pisząc w taki uporządkowany sposób, porządkujemy również nasz stan emocjonalny. Tak jak również dobrze jest wziąć książkę i po prostu na głos ją przeczytać. Wtedy uporządkujemy sobie nasz sposób mówienia. No i podobnie z innymi dziedzinami, sprawami. Coś przećwiczyć, coś pogimnastykować i po prostu być ciągle ludźmi. Oprócz tych narzędzi, które przychodzą do nas, używać jeszcze klasycznych.
Tadeusz Węgrzynowski, polski informatyk, kierownik działu telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, autor pierwszego polskiego e-maila. W latach 1990-2000 był także dyrektorem Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego i to właśnie on był naszym gościem w programie Piękne Życie. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.